każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest godzina 12.15. Zapraszam do wysłuchania audycji Samorządne Lubuskie, która właśnie dziś wraca na naszą antenę po przerwie spowodowanej kampanią wyborczą. Realizuje ją dziś Marcin Kosiński. W studiach gorzowskim i zielonogórskim Radia Zachód zasiedli przy mikrofonach radni reprezentujący wszystkie kluby polityczne i polityczne frakcje Lubuskiego Sejmiku Samorządowego. Anna Chinalska z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Sebastian Ciemnoczołowski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Serdecznie. Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Łukasz Mejza, Klub Bezpartyjnych Samorządowców.
Dzień dobry, witam Państwa.
Aleksandra Mrozek, reprezentująca Nowoczesną.
Dzień dobry.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Kłaniam się, witam Państwa.
W tym gronie pomówimy o wynikach wyborów parlamentarnych w województwie lubuskim. Zastanowimy się też, jak mogą one w najbliższej przyszłości wpłynąć na polityczną strukturę Sejmiku Lubuskiego. Podyskutujemy też o tezie jednego z polityków opozycji, że będziemy świadkami skłócania Polaków, a w końcowej części audycji zapytam naszych gości, czy zajmą się sprawą zezwolenia wydanego przez Urząd Marszałkowski umożliwiającego firmie Swiss Krono spalanie tak zwanego biopaliwa z resztkami klejów i żywic, na co skarżą się mieszkańcy Żar, Żagania i okolic. Tematów sporo, proszę o zwarte wypowiedzi. Zaczynamy od komentarzy powyborczych. Czy radna Anna Chinalska jest zadowolona z wyniku uzyskanego przez Polskie Stronnictwo Ludowe i czy rzeczywiście wasza partia mogła osiągnąć 3-4 mandaty w województwie lubuskim, jak twierdzi Jolanta Fedak, gdyby kilka osób z listy poprowadziło dużą kampanię wyborczą? Bardzo proszę.
Jestem bardzo zadowolona z wyniku Polskiego Stronnictwa Ludowego. W sondażach przedwyborczych no różne były, ale niektóre nie dawały nam przejścia progu. A tu okazało się, że po prostu podwoiliśmy liczbę naszych sympatyków, ponieważ 4 lata temu na Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska i Kukiz 15 teraz zagłosowało ponad 1,5 miliona po prostu osób, a wtedy było to około 700 tysięcy. Czyli naprawdę mamy sukces i podwoiliśmy praktycznie ilość naszych posłów. Niewiele zabrakło z pewnością do mandatu drugiego tutaj w naszym województwie lubuskim. Bardzo się cieszymy. Ja się cieszę, że mamy panią minister Fedak jako posła i zabrakło jeszcze tutaj dla kolegi sejmiku Łukasza Mejzy niewiele zabrakło, a byłyby po prostu 2 mandaty.
A te 3-4, o których wspomina pani prezes lubuskich struktur?
No to z pewnością 3-4 to byłoby troszeczkę trudno, ale to jak widzimy jesteśmy taką partią rozwojową. Nie można gdzieś tam nas powiedzieć, że stanowimy, nie wiem, jakiś skansen i tak dalej, bo nawet jesteśmy w wielkich miastach teraz. Mamy posłów z Wrocławia, z Warszawy, czyli wyszliśmy już z takich małych środowisk małomiasteczkowych i wiejskich, czyli partia pod kierownictwem wspaniałego naszego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza naprawdę się rozwija, że dobrze zrobiliśmy, bo że odeszliśmy z Koalicji Obywatelskiej, ponieważ no, było to troszeczkę takie ryzykowne zagranie pana prezesa. To było takie zagranie wabank, ale to ryzyko nam się opłaciło.
A jak efekty kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w naszym regionie ocenia radny Sebastian Ciemnoczołowski?
To była chyba bardzo widoczna kampania naszej koalicji w regionie. Pamiętam wszystkie od samego początku, od kiedy pracuję przy kampaniach, czy od 2002 roku. I była to najbardziej profesjonalna kampania, jaką udało się przeprowadzić wysiłkiem kandydatów przede wszystkim w dużej mierze, indywidualnych kampanii, które oczywiście wpływają na całość. Geograficznie każdy powiat był przez nas zagospodarowany. Mieliśmy swoich reprezentantów w każdym powiecie, którzy pracowali na tą listę. Jeżeli chodzi o wynik, no ja liczę oczywiście na wygraną w województwie lubuskim. Tego się nie udało zrobić. Myślę, że gdyby trochę inaczej wyglądał kształt listy, na co tu akurat w regionie mieliśmy trochę mniejszy wpływ, czyli liderem listy był pan senator Waldemar Sługocki, to te 20 parę tysięcy głosów, które dostała jedynka za samo pierwsze miejsce, mogłaby odmienić ten wynik, no ale nie będziemy gdybać. Było jak było, wynik jest jaki jest. Wprowadziliśmy natomiast tyle samo posłów, co Prawo i Sprawiedliwość. Przy tym trzech senatorów, jeden przez nas był popierany, pan Wadim Tyszkiewicz, więc tych siedmiu parlamentarzystów jest dobrym wynikiem. Jest to mniej o jeden mandat niż 4 lata temu, ale nadal to jest dobry wynik i patrząc na przyszłość jest na czym budować na pewno.
O powyborczą refleksję poproszę Tadeusza Jędrzejczaka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pytając także o to, czy Anita Kucharska-Dziedzic jest teraz liderką Lewicy, ponieważ zdobyła więcej głosów niż Bogusław Wątor z SLD.
Po pierwsze, ja się bardzo cieszę z wyniku Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Lewicy zapunktowaliśmy bardzo wysoko, 15% po 4 latach nieobecności przedstawicieli Lewicy w parlamencie. Jest to znakomity wynik i 2 senatorów, którzy zasiadają w ramach porozumienia koalicyjnego co do wystawiania kandydatów do Senatu bez konkurencji z innych ugrupowań politycznych. 49 posłów jest to bardzo dobry wynik. W naszym województwie mamy 2 posłów. Pan poseł Wątor 19 tysięcy głosów, pani poseł Kucharska-Dziedzic ponad 30 tysięcy głosów. Lista blisko 70 tysięcy głosów, a więc decyzja o połączeniu sił lewicowych i stworzenie jednego bloku wyborczego opłacało się również Lewicy. Co do przyszłości Lewicy i mówienia, kto już jest liderem Lewicy, no tą Lewicę trzeba skonsolidować. Dzisiaj jest to kilka partii, stowarzyszeń społecznych, ruchów feministycznych, które tworzyły nasz komitet wyborczy. W związku z tym myślę, że po wyborach, po zaprzysiężeniu, po 12 listopada, kiedy będzie pierwsze posiedzenie Sejmu, takie rozmowy zapewne się odbędą. I sprawa druga, na pewno rozpoczęły się rozmowy koalicyjne i rozmowy na temat przyszłości składu rządu, a przede wszystkim składu kierownictwa Sejmu i Senatu, więc poczekajmy jeszcze chwilę i miałbym taką prośbę do pana redaktora, żebyśmy już nie dzielili Lewicy, bo Lewica podziałów miała chyba przez ostatnie lata dosyć. Przyjdzie czas, kiedy będzie decyzja, co dalej z SLD, co dalej z Wiosną, co dalej z partią Razem i innymi stowarzyszeniami. Czy tworzymy jedną partię, czy idziemy jako partię osobne w przyszłość. Zobaczymy. Za rok mamy, za kilka miesięcy wybory prezydenckie i tutaj też jest pewna rola do odegrania dla Lewicy Polskiej. Ja chciałbym przy tej okazji, pan redaktor pozwoli, pogratulować wszystkim posłom, senatorom wybranym z naszego okręgu wyborczego. Jest to duży zaszczyt. Sam miałem okazję pełnić funkcję mandat poselski przez 3 kadencje. Jest to wielkie wyróżnienie i najwyższe wyróżnienie w polityce, jakie może człowiek uzyskać.
Dodam tylko, że to nie ja dzielę Lewicę, nie jestem w stanie tego zrobić. Lewica zawsze dzieliła się sama.
Ale mam nadzieję, że pan redaktor nie żałuje, że pan nie może podzielić Lewicy.
Łukasz Mejza zdobył 10 490 głosów, ciężko pracował, wydał dużo pieniędzy, nie zdobył upragnionego mandatu. W powiecie krośnieńskim pokonał nawet liderkę lubuskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jolantę Fedak w Zielonej Górze również. Co poszło nie tak w stosunku do tego, jak się pan spodziewał?
Panie redaktorze, przede wszystkim chciałbym podziękować osobom, które na mnie głosowały. Jest to potężny mandat zaufania i dziękuję za to rekordowe poparcie, ponieważ no, jest to rekordowy wynik z ostatniego miejsca, abstrahując już od listy, bo nikt do tej pory w historii województwa z jakiejkolwiek listy nie osiągnął takiego wyniku, za co serdecznie dziękuję. Liczyliśmy na 10 tysięcy głosów, było 10,5, aczkolwiek no, pani prezes, pani minister Jolanta Fedak zdobyła wyższe poparcie, czego jej oczywiście serdecznie gratuluję. Podobnie jak i gratuluję wszystkim wybranym parlamentarzystom z terenu województwa lubuskiego i chciałbym do nich zaapelować, aby grali zawsze w biało-czerwonej, trochę się śmieję, bo przecież tak mówiła Beata Szydło, ale w lubuskiej drużynie, niezależnie od tego, z jakiej opcji zostali wybrani. Wiedzieliśmy, panie redaktorze, że jest to ryzykowna gra, dlatego że z ostatniego miejsca jeszcze nikomu się nie nie udało wyprzedzić liderów listy. My byliśmy bardzo blisko. Z wyniku jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to świetny prognostyk na przyszłość. Tutaj też dziękuję za stworzenie tego fajnego projektu przyjaciołom z PSL-u, przyjaciołom z Kukiz 15 i bezpartyjnym. Myślę, że Polacy pokazali, że chcą takiego racjonalnego centrum na scenie politycznej i jest to projekt, który ma przed sobą bardzo dużą przyszłość. Także jeszcze raz w tym miejscu przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy głosowali na nas. Dziękuję kolegom, koleżankom z listy. Wspólnie wykonaliśmy fenomenalną pracę. No i dzięki temu Koalicja Polska zdobyła jeden mandat.
Nowoczesna zdobyła 4 lata temu mandat w województwie lubuskim. Teraz się to nie udało. Czy coś zawiodło w kampanii, a może od początku postanowiliście pozostać w cieniu Platformy Obywatelskiej? Pytam szefową lubuskich struktur Nowoczesnej i radną sejmiku Aleksandrę Mrazek.
Absolutnie, tak nie jest. Jak pan redaktor mówi,
ja tylko pytam.
Od samego początku bardzo wyraźnie podkreślamy swoją podmiotowość i myślę, że tak pozostanie. Trudno zdobyć mandat z 12 miejsca. W związku z tym ja swojej kandydatce bardzo serdecznie gratuluję i tego zaangażowania, tego wysiłku i wyniku uzyskanego ponad 1300 głosów. Jestem dumna z wyniku naszych posłów, którzy dzisiaj się dostali, a tak naprawdę to w skali całego kraju jedynkę miała tylko jedna osoba z Nowoczesnej, a proszę popatrzeć na wyniki. Adam Szłapka, trzecie miejsce w Poznaniu, ponad 50 tysięcy głosów.
Ale komentujemy wyniki w województwie lubuskim bardziej
ale
dzisiaj.
Ale to jest ta całość. A jeżeli chodzi o województwo lubuskie, no to patrząc na powyborczą już mapę i analizę, bo ona im szybsza, tym lepsza, to muszę powiedzieć, że to, co mnie zmartwiło w skali całego województwa, niezależnie od komitetów, to, że jako region mieliśmy słabą dość frekwencję, prawda, niższą. Zielona Góra, Gorzów, super. Natomiast powiat strzelecko-drezdenecki, powiat sulęciński, to tam o 10 punktów mniejsza. Gdyby może ta frekwencja była większa, to pewno i wynik byłby lepszy, a zatem my tutaj lokalni politycy mamy bardzo dużo do zrobienia po to, żeby tę obywatelskość jeszcze bardziej rozwijać i zachęcać do wyborów, bo każdy głos się liczy. Jak słychać, nie ma tutaj przegranych, są wszyscy zwycięzcami i ja chcę jeszcze raz podkreślić, że Nowoczesna jest ugrupowaniem, które ma swoją podmiotowość i będzie o tę podmiotowość zabiegać. Natomiast rozstrzygnięcia co do przyszłości partii no oczywiście będą w najbliższym czasie gremialnie rozpatrywane.
I ostatnie w tej turze komentarz. Poproszę Marka Surmacza, kandydującego na senatora z listy Prawa i Sprawiedliwości. Przyrost głosów w lubuskim i z jednej strony i żadnego mandatu senackiego z drugiej.
No, zwyciężyliśmy w kraju, mamy większość parlamentarną, ale też wygraliśmy w województwie lubuskim. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, choć ubył nam jeden mandat, ale te wybory były innymi wyborami niż poprzednie i te sprzed 4 lat i 8 lat. Dlatego oczywiście gratuluję osobistych wyników poszczególnym kandydatom, którzy zasłużyli sobie tą kampanią. Reprezentując określone partie polityczne, bo nie oszukujmy się, indywidualne jakiekolwiek występy w kampaniach politycznych nie przyniosłyby takich rezultatów, ale one są i są wymierne, więc mamy reprezentację w tej chwili bardzo, powiedziałbym, sprofilowaną, tak jak wyglądają sympatie wyborców w naszym województwie. To pokazuje, że nie patrząc na wynik sprzed 4 lat, że istnieje pewne stabilne poparcie dla różnych ugrupowań i różne ruchy, które nawet się wydarzają tu lokalnie, nie mają większego wpływu wobec rozstrzygnięć wyborców, które następują raz na 4 lata, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne.
Tak, jeszcze.
Wybory do Senatu zdarzyły się tak, jak było do przewidzenia. Taktyczne pociągnięcie oponentów Prawa i Sprawiedliwości, bo to było właściwie jeden przeciw wszystkim, albo wszyscy na jednego, przyniosło ten efekt na bardzo różnych zbiorach sympatii politycznych operowaliśmy, więc zupełnie chłodno oceniając, jeśli ktoś ma do dyspozycji w moim okręgu wyborczym ponad 100 tysięcy popierających partie polityczne, wspierające kandydaturę określonego senatora, a konkurent ma tych wspierających głosów 57-60, niewiele więcej, to różnica jest na tyle istotna, że nawet gdyby nie wiadomo jak mocna była kampania i rozszerzona, to chyba tego efektu by nie było. Dla mnie wynik poparcia ze strony obywateli w moim okręgu, mieszkańców ziemi gorzowskiej, bo to jest od Słubic pod Obiegniew, blisko 50 tysięcy, jest bardzo dużym wynikiem, dla mnie zobowiązującym. Moi oponenci wiedzą, co to znaczy na przyszłość.
Zastanówmy się teraz, czy te wyniki mogą wpłynąć na układ sił politycznych w następnej kadencji Sejmiku Lubuskiego. Pospekulujemy trochę oczywiście. Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No ja nie wiem, o której pan redaktor kadencji mówi, jakiej następnej.
O następnej za cztery lata. Tak, to mam na myśli.
Pan, układ sił, który jest w tej chwili w sejmiku, odzwierciedlał poglądy polityczne mieszkańców regionu sprzed roku.
Z pewnością.
Koalicja, która została zawarta, była koalicją zawartą na całą kadencję. Zobaczymy, czy będą tutaj jakieś propozycje zmian, bo zawsze po wyborach są różnego rodzaju rozmowy. Dzisiaj media też donoszą od rana o różnego rodzaju propozycjach, które się podobno pojawiają. Zobaczymy za kilka tygodni, jakie ostateczne będą tego efekty. Nie powinno się to przekładać na sejmik, a jeżeli będzie przekładało, no to znaczy, że zmieniamy układ polityczny, jaki w województwie w tej chwili jest. Za 4 lata trudno wyrokować. Ja jestem przekonany, że to były wybory, ostatnie wybory, które Prawo i Sprawiedliwość wygrało samodzielnie do Sejmu, bo mieszkańcy Polski w większości głosowali na partie, które były przeciwko PiS-owi. Jeżeli zaś chodzi o wybory za 4 lata, to koniec rzędem temu, kto wie, co będzie za 4 lata w polskiej polityce. Tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego że dopiero z orędzia premiera i z projektu budżetu dowiemy się prawdę o tym, jaka jest sytuacja gospodarcza Polski, co się będzie działo w gospodarce polskiej, w finansach publicznych w roku 2020, bo do tej pory pełnej informacji zapewne nie mieliśmy. Poczekajmy chwilę, jesteśmy tydzień po wyborach. Myślę, że na spokojnie polityka nie znosi szybkich i gwałtownych reakcji wypowiedzi. Jak ja powiem panu tylko, redaktorowi, państwu jedną rzecz. Jak słyszę, że jeden za drugim senator opowiada o tym, że był sądowany, czy będzie chciał być marszałkiem senatu, czy ministrem zdrowia, to moja odpowiedź jest taka. To były chyba ich największe marzenia. Jestem w polityce bardzo wiele
i sny,
lat.
I sny o potędze.
Tak, ja w życiu nie spotkałem się z czymś takim, ażeby ktoś przez telefon przy kawie proponował komuś, żeby został ministrem za przejście z klubu do klubu i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem świadkiem, uczestniczyłem w różnego rodzaju sytuacjach, bardzo poważnych, głosowaniem rządu, jednego, drugiego, premierów. Różne sytuacje miały miejsce, ale po raz pierwszy dowiedziałem się o tym, że to odbywa się w taki sposób, jak opowiadałem panowie w mediach. Gwarantuję państwu, że takie propozycje składają premierzy, składają wicepremierzy, szefowie partii, a nie koledzy przez telefon przy okazji jazdy wspólnej pociągiem do Warszawy.
Tak się to nie odbywa. Czy w pokoju, Renacie Beger.
Dodał Sebastian Ciemnoczołowski, ale wracamy do głównego wątku. Czy Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę rosnącą ilość głosów w województwie lubuskim, ma szansę zwiększyć stan posiadania mandatu w kolejnych wyborach do sejmiku? Pytam o to Marka Surmacza. Oczywiście spekulujemy dzisiaj.
Wydaje mi się, że nie ma najmniejszych nawet podstaw takich materialnych, już nie mówię o innych, emocjonalnych, do tego, by w ogóle cokolwiek przewidywać, dlatego że trzeba na to zwrócić uwagę, za 4 lata równolegle, jednocześnie będziemy mieć wybory samorządowe i parlamentarne. Łatwo sobie zatem wyobrazić, jaki będzie ruch polityczny, wtedy ruch kadrowy, jakich wyborów będą musiały partie dokonywać, żeby wypełnić wymagania list reprezentacji. To będą w ogóle inne wybory niż dotychczas. Choćby z tego jednego powodu, że wydłużona kadencja o jeden rok samorządowa sprowadzi do jednego terminu wybory parlamentarne i wybory samorządowe.
To prawda.
Czy w następnych wyborach do Sejmiku Lubuskiego znajdzie się miejsce dla Nowoczesnej, która, jak można zauważyć, rezygnuje z roli samodzielnej siły politycznej? Pytam trochę prowokacyjnie. Aleksander Mrozek, i w tym pytaniu też jest zawarte pytanie o wskaźnik optymizmu pani radnej.
Jak zawsze mam taki w sobie, natomiast nie wiem, skąd pan redaktor ma takie informacje, że Nowoczesna jako byt polityczny przestaje istnieć. Ja tylko zwrócę uwagę, że takie byty polityczne jak Partia Razem czy partia ministra Ziobro funkcjonuje. Czy Nowoczesnej będzie odpowiadała taka formuła funkcjonowania wewnątrz? To tak jak mówiłam w wcześniejszej wypowiedzi, będziemy na ten temat rozmawiać. Wśród członków Nowoczesnej są naprawdę ludzie i ambitni, i przede wszystkim bardzo pracowici. W związku z tym ja się zupełnie nie obawiam o to, czy w przyszłych wyborach, czy to do parlamentu, czy do samorządu, nie będzie przedstawicieli Nowoczesnej. Te wartości, które ma Nowoczesna, ten liberalizm, o którym mówiliśmy, i on był takim fundamentem funkcjonowania nas, w większości nas członków pozostaje. W związku z tym ja to nie jakiś niepoprawny optymizm, to zupełnie rozsądkowe myślenie, że Nowoczesna istnieć nie przestanie. Pytanie, w jakiej formule będziemy funkcjonować, a to kwestia najbliższego miesiąca. Zdecydowanych sporo ludzi, kompetentnych, przygotowanych i tego potencjału nie zmarnujemy.
Platforma Obywatelska ma od kilku kadencji swojego marszałka, współrządzi w Sejmiku. I czy ta sytuacja ma szansę utrzymać się w kolejnej kadencji mimo spadku ilości głosów oddanych na Koalicję Obywatelską? Pytam Sebastiana Ciemnoczołowskiego.
Jeżeli chodzi o spadek ilości głosów w wyborach parlamentarnych.
Czy to się może przełożyć na wynik do sejmiku? Czy jest jakikolwiek związek, czy pan takiego
bo
związku nie widzi?
W wyborach samorządowych sytuacja jest wręcz odwrotna i zanotowaliśmy tutaj wzrost. Zresztą patrząc nawet na wybory parlamentarne, to biorąc pod uwagę wynik Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim na poziomie 33%, pozostałe trzy ugrupowania, które w tej chwili tworzą koalicję w sejmiku województwa lubuskiego, zyskały ten procent w wysokości 57%, więc jest to dwa razy większy wynik i nic nie wskazuje na to. Oczywiście, tak jak mówili koledzy wcześniej, Kasandrą nie będę i nie da się przyszłości przewidzieć, bo może przyjść nagle kataklizm gospodarczy i zmienić się dominujące partie, a szczególnie partię rządzącą ze sceny politycznej, bo zawsze to dotyka partii rządzących. Ale gdyby się nic nie stało i stabilnie dalej się nasz region rozwijał, tak jak się rozwija od wielu lat, to wszystko wskazuje na to, także po tych wyborach, które były w tej chwili, że jest szansa na to, że dalej Platforma za Region będzie brała tą współodpowiedzialność i będzie miała wpływ z koalicjantami na jego kształt. Natomiast poczekajmy te jeszcze 4 lata i zobaczymy, jak to będzie. My będziemy na pewno ciężko pracować w tej kadencji samorządowej, żeby dalej, tak jak dotychczas, przekonywać mieszkańców do swojego programu.
Polskie Stronnictwo Ludowe odniosło sukces wyborczy, pokazuje apetyt na dużo więcej. Rozumiem, że teraz przede wszystkim może się to objawić w sejmiku lubuskim. Jak bardzo? Czy powalczycie o funkcję marszałka województwa? Anna Chinalska.
No trudno spekulować, tak jak tutaj mówią koledzy i koleżanki, co będzie za 4 lata. Niemniej jednak dodam, że my zwykle w wyborach samorządowych osiągamy, przekraczamy co najmniej próg 10%, mamy 16% na przykład poparcia, czyli nasi działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego po prostu są znani jako społecznicy, pracujący właśnie w mniejszych środowiskach i to też dzięki temu osiągamy sukces wyborczy, że mamy swoją reprezentację i współrządzimy województwem. Myślę, że teraz mamy jakby jeszcze lepsze oparcie, bo będziemy mieli swojego posła z województwa lubuskiego, panią minister Jolantę Fedak, i po prostu to też nasze jakby będzie taka dla nas też taka większa motywacja, żeby no działać skutecznie I co do tych spekulacji za 4 lata, to trudno powiedzieć, bo wiele może się wydarzyć, a nawet przyspieszone wybory mogą się wydarzyć.
I co do tego wszyscy nasi goście są zgodni. Przyszłość jest niełatwa do przewidzenia. Przechodzimy do kolejnego tematu naszej audycji. Poproszę o niedługie wypowiedzi. Spoglądam już na zegar.
Nie miałem sposobności wypowiedzenia się w tym temacie.
Czy pan Łukasz Mejza został rzeczywiście pominięty?
No niestety.
Bije się w piersi niestety. I bardzo proszę Łukasz Mejza.
Łukasza Mejzy nie da się pominąć. Panie redaktorze, tak całkowicie... Nie, spokojnie, spokojnie, sami swoi. Panie redaktorze, tak całkowicie serio, to oczywiście 4 lata przy tym pędzącym świecie to zbyt wiele, aby tak mocno wybiegać w przyszłość. Technologia pędzi do przodu, świat pędzi do przodu. Nie wiemy, czy tak naprawdę ten Sejm dotrwa do końca, bo przypominam, że tak ciekawego, barwnego, skrajnego wręcz Sejmu jeszcze nie było. Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Senacie. Mamy z jednej strony pana Zandberga, z drugiej strony pana Korwina. W związku z tym bardzo wiele może się wydarzyć. My jako bezpartyjni jesteśmy przygotowani na przedterminowe wybory samorządowe, bo również takie głosy da się słyszeć w Warszawie, jak i również przedterminowe wybory parlamentarne. Cały
czas
pracujemy.
Gdzie ty bywasz, że takie rzeczy słyszysz w ogóle? Co ty opowiadasz?
W Warszawie, panie Marku.
Dało się słyszeć
o pomyśle likwidacji powiatów. Zresztą pamiętajmy, że zakusy już, panie Marku, były w zeszłej kadencji. Mówię tutaj o wydzieleniu województwa warszawskiego, o wydzieleniu województwa częstochowskiego. W związku z tym nie możemy takiej opcji wykluczyć. Po prostu trzeba robić swoje, ciężko pracować, być blisko mieszkańców i być gotowym na to, że takie wybory w tej przestrzeni samorządowej, jak i również w przestrzeni parlamentarnej pojawią się nie w administracyjnie wyznaczonym terminie, tylko dużo, dużo wcześniej.
I teraz możemy przejść do kolejnego tematu, ale bardzo krótko.
Bo niepokoje są wszczynane niepotrzebnie. Gdyby nawet ewentualnie takie zmiany ktoś zaprojektował i zostały z powodzeniem przeprowadzone, to vacatio legis będzie obowiązywało do dnia następnych wyborów. Nikt nie będzie zamieszania specjalnego w kraju robił.
I teraz poproszę o niedługie... Muszę być konsekwentny, bo za chwilę będę miał lawinę i nie dokończymy audycji. Przechodzimy do kolejnego tematu. W przestrzeni publicznej pojawiła się teza wyrażona tuż po wyborach przez lubuskiego polityka Platformy Obywatelskiej Witolda Pala, że będziemy świadkami skłócania Polaków. Kto będzie skłócał i czy rzeczywiście jesteśmy skazani na wojnę polsko-polską? Pytanie kieruję do Anny Chinalskiej, radnej z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tak, parlament w tej nowej kadencji zapowiada się jako bardzo reprezentatywny, czyli tutaj jest ten plus, że niemal żadne głosy w tych wyborach nie zostały stracone, bo i Konfederacja przeszła próg, my też oczywiście znacznie przeszliśmy, weszła Lewica, czyli są kolejne ugrupowania, ale też ten parlament bardziej zrównoważony, bym powiedziała, ale są bardzo wyraźne linie podziału też, nie? I bardzo duże linie podziału. I cóż tu można jeszcze dodać? Można dodać to, że pan prezes Kaczyński dostał mandat do rządzenia, ale nie do podboju, bo nie ma tej większości konstytucyjnej. I musi zrealizować bardzo wiele i te piątki i wiele programów socjalnych, z których po prostu może być mu trudno je zrealizować przy słabnącej koniunkturze gospodarczej. Także tu wiele może się wydarzyć. Ponad połowa posłów też jest nowych, czyli będą mieli takie świeże, nowe spojrzenie na wiele spraw. I mam nadzieję, że ustawy będą bardziej dopracowane, bo te
Ale nie odpowiada niestety pani na moje pytanie. Ja zapytałem dość konkretnie, czy rzeczywiście jesteśmy skazani na taką wojnę polsko-polską.
No uważam, że powinno dojść do wyższych standardów, bo jakby ta ciągła wojna, ciągle wytykanie i powracanie, jacy to oni byli źli, a jacy my jesteśmy dobrzy, to się przejadło. I tego może w liczbach nie widać, ale widać to w świadomości Polaków, bo nie poszli i nie zagłosowali, powiedzmy, gremialnie na PiS, bo 8 milionów głosowało za PiS, a 9 przeciwko.
Czy Łukasz Mejza, przedstawiciel młodego pokolenia w polityce, zgadza się z tezą o nieuchronności wojny polsko-polskiej?
Ta wojna polsko-polska trwa właściwie już od 2005 roku i myślę, że te wybory, tegoroczne wybory pokazały, że Polacy jednak szukają alternatywy. To, że PSL dostało dwa razy tyle głosów, ile w ostatnich wyborach, to, że próg przekroczyła Konfederacja, to, że Lewica wraca do Sejmu, to wyraźnie pokazuje, że Polacy mają dość głosowania z zaciśniętymi zębami. Nie chcą już wybierać mniejszego zła, tylko szukają większego dobra. I tak naprawdę uważam, że w tej kadencji będziemy mieli do czynienia z bardzo wieloma nowymi ruchami politycznymi. Dlatego, że już pewne pokolenie postsolidarnościowe wyczerpało zapasy swojej kreatywności, swojej energii i po prostu będzie chciało przejść na zasłużoną polityczną emeryturę. W związku z tym możemy doszukiwać się już na przykład w obecnych liderach sejmowych ugrupowań chęci zakładania nowych ruchów politycznych i tego, że będziemy mieli do czynienia tak naprawdę z trzęsieniem ziemi na politycznej scenie, scenie politycznej w Polsce.
A jak skomentuje tezę swojego partyjnego kolegi, radny Sebastian Ciemnoczołowski, w tej kwestii nieuchronności wojny?
Czy Witek Pal niczego nowego nie powiedział, tylko opisał to, co tak naprawdę trwa od wielu lat. I z czym mamy do czynienia, szczególnie jeżeli chodzi o formację rządzącą, która zaprzęgła do tej mowy nienawiści cały też mechanizm mediów publicznych, które totalnie zdominowała. Nie będę przypominał wypowiedzi, albo może przypomnę o zdradzieckich mordach, czy o tym, gdzie
ale z drugiej strony też słyszymy podobne wypowiedzi.
Stała tam, gdzie może stało Zomo.
Może o kontekście tych wypowiedzi, proszę więcej.
Nie będę przypominał, kto jakie pełnił funkcje w poprzednim systemie, panie ministrze. Więc po co, znaczy ja rozumiem, po co robi to prezes Kaczyński i wasza formacja. No po to właśnie, żeby wskazać jasnego wroga, bo zawsze przeciwko jasno zdeklarowanemu wrogowi lepiej się jednoczy siły, lepiej się z nim walczy, więc nie zmienicie tak tej strategii, a szkoda. Na przykład chociażby no taki świeży ostatnio z Senatu była propozycja, żeby wyróżnić naszą noblistkę takim wyróżnieniem przez Senat i tutaj jeden z waszych senatorów znowu mówi, że to jest kobieta, która jest polakożercą. No i ten język nienawiści niestety obawiam się, że będzie trwał, bo jest wam po prostu, jest to wasze narzędzie polityczne. O Smoleńsku już nie będę mówił.
On nie jest
będę mówił.
PiSu, ten senator.
No dobrze, jest
tu dodawał waszym... Marek Surmacz. Przejdźmy do kolejnego naszego gościa. Tadeusz Jędrzejczak jest bardzo długo w polityce. Jaki będzie pański komentarz do tezy o skłócaniu Polaków? Ona jest na wyrost. Czy przewiduje pan trwanie tej wojny polsko-polskiej?
Panie redaktorze, ja jestem tak długo, jak pan zauważył, w polityce. Ja widziałem różne rzeczy i w związku z tym ja jestem zwolennikiem takiej tezy, żeby ktoś stawiający taką tezę ją od razu uzasadnił. Polityka jest sporem o przyszłość Polski, o przyszłość programów, dokumentów, ustaw, poglądów politycznych. Społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli zgodnie ze swoimi interesami, ale też i zgodnie ze swoimi poglądami. My jesteśmy jako Polacy bardzo poróżnieni. Trudno, ażeby politycy byli inaczej ustawieni i mieli inne prerogatywy do wygłaszania poglądów niż te, które uzyskali od wyborców. I sprawa druga. Ja myślę, że ten wynik, który jest w tej chwili w polskim parlamencie i w Senacie i w Sejmie, spowoduje, że będzie mniej ataków i prób skłócania i takiego ostrego podziału społecznego, który do tej pory był przedmiotem sporu, który w Polsce był my i oni, dlatego że będą potrzebne głosy również opozycji do tego, żeby pewne dokumenty uzyskały poparcie. My mamy bardzo poważne negocjacje z Unią Europejską, mamy przed sobą bardzo poważne negocjacje w sprawie przyszłości środków finansowych dla Unii Europejskiej. Przedstawicielstwo nasze w Parlamencie Europejskim, PiS-u, jest w słabszym klubie, który nie ma wpływu na decyzje, które są w parlamencie podejmowane. Do tego będą potrzebni posłowie zarówno z Lewicy, jak i posłowie z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u. W związku z tym myślę, że kiedy ten kurz ostatecznie opadnie, kiedy interes Polski będzie się liczył, będziemy szukali porozumienia, bo ono jest niezbędne do tego, żebyśmy w ciągu roku 2019 i 2020 zapewnili sobie odpowiednią pozycję na następne lata w Unii Europejskiej. A co do tego, że w Unii Europejskiej chcemy być, uzgodnili, są zgodne największe partie polityczne, które w Polsce są.
Kto skłóca Polaków? Pytam radnego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Marka Surmacza. I czy w pana opinii wyeliminowanie sporów politycznych jest w demokracji możliwe?
Nie no, w demokracji nie ma takiej możliwości, żeby sporów w ogóle nie było, bo istotą, solą demokracji jest właśnie ukazywanie różnych poglądów, o czym wspominał Tadeusz Jędrzejczak, bo wyborcy muszą mieć pogląd, chcą mieć pogląd na to, kogo obdarzyć zaufaniem w zgodzie z poglądami własnymi albo właśnie interesami. Kto może mieć interes w tym, żeby skłócać Polaków? No, przytaczanie takiego cytatu o tych rzekomych mordach, to trzeba wspomnieć o tym, że to była sprowokowana akcja Platformy Obywatelskiej podczas debaty sejmowej, w której ludzie związani, czy parlamentarzyści klubu Platforma Obywatelska powoływali się na autorytet zmarłego w Platformie prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i tego nie zdzierżył brat zmarłego prezydenta.
Ale więc, sobie nie przeszkadzać.
No, przepraszam, to okoliczności i przytaczanie cytatów w takich okolicznościach musi wywołać odpowiednią reakcję, więc nie powołujmy się na tego typu
słów, prawda?
Cel tego działania, czy powoływania się na zmarłego był oczywisty. Zmarły w tym czasie zresztą nieobecny, nie mógł się odnieść ani bronić. Nawet trudno byłoby zweryfikować ewentualnie takie cytaty. Problem polega na tym, że kto ma interes. Wypowiedź pana posła Pala chyba cytowana była z czasów kampanii wyborczej, więc widać od razu, komu zależy na tym, żeby wzniecać ewentualnie niepokoje na przyszłość, o tym, że komuś może na tym zależeć. Ja się odniosę tylko do tego, w czym my uczestniczymy.
Proszę krótko, około 8 minut audycji.
Czy my uczestniczymy? My uczestniczymy w obradach Sejmiku Województwa Lubuskiego na co dzień, można powiedzieć, i ze sobą się kontaktujemy, rozmawiamy, są komisje, są obrady plenarne, transmitowane na bieżąco. Konia z rzędem temu, co wskaże jakieś ostatnie wydarzenie bardzo emocjonalne, które mogłoby wskazywać na znamiona poważnego konfliktu personalnego albo wręcz międzygrupowego w polityce w naszym lokalnym parlamencie. Ja tego nie dostrzegam.
Aleksandrem Mrozek zapytał nieco przewrotnie, jak i o co powinni się Polacy kłócić między sobą, tylko też proszę o krótką wypowiedź.
Ja odniosę się do wypowiedzi swoich przedmówców i pełna zgoda, że spór w demokracji jest rzeczą normalną, ale sposób prowadzenia tego sporu, dobór odpowiednich słów, oparty o argumentację, kultura osobista, to są standardy, do których powinniśmy dążyć. Myślę, że będzie mniej sporu takiego dzielącego Polaków, jeżeli więcej skoncentrujemy się na merytoryce, bo proszę zauważyć, jak rozmawiamy w kwestiach światopoglądowych, to tutaj emocje biorą górę, bo tu każdy ma coś do powiedzenia. Kiedy jest tematyka gospodarcza, no to tutaj akurat nie wszyscy mogą wiele powiedzieć. Ja uważam, że dzielenie Polaków jest rzeczą złą, niegodziwą i każdy, kto podejmuje się tego, jest to niewłaściwe, ale też osobiście nie odczuwam jako obywatelka, jako mieszkanka, żebym z racji swoich poglądów była w jakiś sposób dzielona. I bardzo o to apeluję, rozmawiajmy merytorycznie, natomiast emocje można rozładować na meczu piłkarskim.
Temat ekologiczny zakończy naszą audycję. Mieszkańcy Żar, Żagania i okolicznych miejscowości od dawna narzekają na złą jakość powietrza. Tymczasem Urząd Marszałkowski wydał zgodę firmie Swisscrono na kontrowersyjną zgodę, tak, bo ona jest oprotestowywana, na spalanie pyłu i kory drzewnej. Pył zawiera resztki żywic i klejów ze szlifowanych płyt, a fabryka uważa to za biopaliwo. Czy radni sejmiku zajmą się tą sprawą? Tu proszę takie o wypowiedzi do 50 sekund. Zaczyna Marek Surmacz.
No, ja jestem zastępcą głównego inspektora ochrony środowiska w tej sprawie i uczestniczę w postępowaniu. To mój okulnik wydany w tej sprawie zwrócił uwagę fabrykom właśnie przetwarzającym odpady drzewne na to, że właśnie pyły drzewne nie są właśnie biomasą. Jeśli mają być przetwarzane termicznie, to muszą być przetwarzane w specjalnych instalacjach przystosowanych do obróbki termicznej tego typu odpadów, a nie są w tej chwili przetwarzane. Jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w tej sprawie trwają postępowania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy. W najbliższym tygodniu spotykam się z przedstawicielami firm Krono. To dotyczy nie tylko firmy Swisscrono w Żarach, ale dotyczy to także Krono w Szczecinku, dotyczy to Mielca. Byłem w Mielcu, rozmawiałem z mieszkańcami. Te same uwagi, te same zastrzeżenia w najbliższych dniach czy tygodniach, bo postępowania administracyjne muszą potrwać włącznie z trybem odwoławczym stron, dla stron przysługujących.
Proszę kończyć.
Za jakiś czas będą rozstrzygnięcia z pewnością korzystne, będziemy to egzekwować, z pewnością korzystne, bo Inspekcja Ochrony Środowiska w tej sprawie ma zdanie jednoznaczne i będziemy egzekwować
to samo pytanie do Tadeusza Jędrzejczaka. Ja przypomnę, że pytam radnych do sejmiku o stanowisko w tej sprawie.
No jestem radnym i członkiem zarządu, w związku z tym myśmy na ten temat wielokrotnie rozmawiali w tym roku i w roku ubiegłym. 20 września 2018 roku Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wydał tę decyzję, o której przed chwileczką mówiliśmy, a 17 września tego roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność części postanowienia lubuskiego w Wiosiu dotyczącej uznania pyłu drzewnego za produkt uboczny. Dlatego też pani marszałek Elżbieta Anna Polak podjęła kilka decyzji. Po pierwsze, przygotujemy wstrzymanie wykonania decyzji z 31 grudnia 2018 roku. Wymaga to czasu, tak jak mówił pan minister Surmacz. Sprawa druga, zlecimy badanie jakości powietrza poprzez wybudowanie stacji badania jakości powietrza na terenie bliskim Kronopolu w Żarach. Jeżeli badania potwierdzą te niepokoje społeczne, podejmiemy decyzję o wstrzymaniu tej decyzji, która była podana, dawała zgodę na spalanie tych odpadów.
Pani marszałek, to samo pytanie do Aleksandry Mrozek, ale to już bardzo króciutko.
Dwie rzeczy jeszcze. Zostanie powołany zespół ekspertów do opracowania raportu w tej sprawie, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, co jest przedmiotem tego sporu, i będziemy budowali stację koło Kronopolu. Te wszystkie decyzje zostaną zakomunikowane prezesowi Kronopolu w poniedziałek o godzinie 9 rano i zapytamy, jakie jest stanowisko Kronopolu w tej sprawie.
Aleksandra Mrozek, bardzo
myślę,
proszę i bardzo
mieszkańców
krótko.
Żar uspokajają wypowiedzi tutaj pana marszałka. Dla mnie naturalną rzeczą jest, że mieszkańcy wyrażają niepokój, ale cieszę się bardzo, że te działania, które są podjęte, będą służyły rozwiązaniu problemu. Mam nadzieję, a my na pewno jako radni jesteśmy i byliśmy, będziemy wrażliwi na wszystkie składane przez mieszkańców uwagi.
I czy Łukasz Mejza i bezpartyjni samorządowcy zajmą się sprawą, a może się zajmują?
Oczywiście, że tak. Jesteśmy w tej sprawie bardzo aktywni. Uczestniczyłem chociażby w spotkaniu z reprezentantami firmy Swiss Krono, jak i również z mieszkańcami Żar. No i tutaj trzeba znaleźć takie salomonowe rozwiązanie, które zapewni mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i zagwarantuje faktyczne bezpieczeństwo związane z jakością powietrza, ale także pozwoli jednemu z naszych liderów gospodarczych w województwie lubuskim, a może nawet i na zachodzie Polski, rozwijać się i cały czas sprawiać, że ten region lubuski gospodarczo również będzie szedł do przodu przy zatrudnianiu ponad 1000 ludzi. O tym także należy pamiętać, że jest to jeden z naszych gospodarczych czempionów województwa lubuskiego, dlatego musimy mu dać szansę rozwoju, ale musimy również mieszkańcom zagwarantować bezpieczeństwo.
Brzmi to jak pochwała Swiss Krono i Sebastian Ciemnoczołowski.
Swiss Krono jest bardzo istotnym przedsiębiorcą na terenie województwa lubuskiego i musi się dalej rozwijać. Nie wyobrażam sobie województwa bez tego zakładu. Oczywiście uwzględniam wszystkie normy środowiskowe, które trzeba zrealizować, i to robi w tej chwili Urząd Marszałkowski. Ważne, żeby jedno przypomnieć, że podstawą wydania przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego tej decyzji była pozytywna opinia lubuskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, która jest instytucją niezależną, który podlega rządowi PiS-u. Więc szanowni państwo, proszę tutaj też nikogo, rozumiem, że pytanie pana redaktora zmierzało w tym kierunku, nikogo nie stawiać w pozycji obwinionego czy ponoszącego odpowiedzialność.
Moje pytanie nie zmierza w tym kierunku. I Anna Chinalska na zakończenie.
Dodam, bo już tu prawie wszystko zostało powiedziane,
no
że tylko dodam w imieniu radnych i klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i wszystkich, że chęć zysku koncernu, obojętnie jakiego, nie może przesłonić dbałości o zdrowie ludzi i o po prostu czyste powietrze w Żarach i w Żaganiu. I tutaj mówię, żeby nie zwalać na Urząd Marszałkowski po prostu.
Dziękuję bardzo, ale kończymy.
Decyzji.
Wyczerpaliśmy
to,
czas przeznaczony
na
audycję. Naszym gościom dziękuję za udział, a byli nimi radni sejmiku lubuskiego Anna Chinalska z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo.
Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję za zaproszenie, miłego dnia.
Łukasz Mejza, Klub Bezpartyjnych Samorządowców.
Dziękuję serdecznie.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Bardzo dziękuję.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam Państwa.
Do usłyszenia, mówi Adam Guszczyński.